Drogi biskupie Edwardzie, pasterzu Kościoła Kaliskiego, drodzy współbracia w biskupim posługiwaniu, biskupie Stanisławie, biskupie Łukaszu, drodzy współbracia, kapłani, czcigodne siostry zakonne i wierni, zgromadzeni w tym pięknym sanktuarium świętego Józefa. Dziś także tu razem dziękujecie za 26 lat życia, funkcjonowania Kościoła Kaliskiego. A to także i stosowny czas, by podziękować za funkcjonowanie, posługę prezbiterium Kaliskiego. I trzeba też niewątpliwie wspomnieć tych, których Pan już odwołał, a także, jak już wspomniał biskup Edward, tych, którzy przeżywają trudne chwile, czy to ze względu na chorobę, czy borykając się ze swoją tożsamością, czy posługą kapłańską w codzienności. Trzeba ich szczególnie Panu Bogu polecić. I to chcemy czynić. Chcemy także zaczerpnąć ze Słowa Bożego na ścieżki dalszego życia i posługiwania Kościoła i nas, którzyśmy w tym Kościele są ustanowieni przez Chrystusa, Jego reprezentantami, sługami. Słowo Boże, uroczystość Zwiastowania Pańskiego przekazuje zasadnicze elementy orędzia o tajemnicy wcielenia Bożego Syna. Słyszeliśmy zapowiedź Izajaszową tej tajemnicy. Także otrzymaliśmy swoisty wgląd w dialog, jaki wewnątrz Trójcy Świętej rozegrał się między, czy brzmiał, rozwinął się między Ojcem a Synem. Coś z tego dialogu przekazuje już psalmista i na to się powołuje, do tego nawiązuje autor listu do Hebrajczyków. No i słyszeliśmy ten dobrze nam znany Łukaszowy opis, jak dokonała się tajemnica wcielenia. Można powiedzieć, w cichości domku nazaretańskiego, w skrytości łona Maryi. Jak zaczerpnąć? Co nam to słowo mówi? Proponuję uczynić jakby swoistym kluczem do odniesienia się do dzisiejszego słowa Maryjne Fiat. Można powiedzieć, że jak w dziejach świata decydujące było jej Maryjne, jej Fiat, tak w naszym życiu decydujące było to Fiat, któreśmy wypowiedzieli Bogu w dniu przyjęcia święceń. Tak jak Maryjne Fiat nic nie skończyło, a właściwie rozpoczęło. Szczególne zadanie, jakie Bóg jej zlecił. Zadanie niełatwe, bo przez stanięcie pod krzyżem, a potem jeszcze w środku wieczernika, by innych umacniać. Tak i w naszym życiu to Fiat w dniu święceń wszystko właściwie rozpoczęło na innym poziomie. Zostaliśmy napełnieni szczególnym darem Ducha Świętego, który nas uzdolnił do bycia reprezentantem Boga, który nas uzdolnił do tego, by działać w zastępstwie Chrystusa, głowy i pasterza, ale jednocześnie zobowiązał do wiernego realizowania misji zbawienia w świecie. Cóż nam podpowiada w takiej perspektywie, spoglądając na nasze życie, posługiwanie kapłańskie, to usłyszane przed chwilą słowo. Sięgam najpierw do zapowiedzi Izajaszowej. Pan sam da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, albowiem Bóg z nami. Ten znak zapowiedziany przez Izajasza został dany właśnie wtedy, w czas, o którym święty Paweł pisze, że był to moment, gdy nadeszła pełnia czasu. Ten znak raz jeden dany po wsze czasy musimy brać sobie ciągle mocno do serca. W wielorakim znaczeniu trzeba nade wszystko nam, kapłanom, w tych nieraz dzisiaj bardzo trudnych uwarunkowaniach świata, ale też w dobie niełatwych zadań w Kościele, trzeba nam żyć mocno tą świadomością, że jest z nami Pan. Jest z nami Pan. Choć może się nam czasem w różnych trudnych chwilach życia wydawać, jakby o nas zapomniał. Nie, zawsze jest z nami. My, którzy mówimy w czas liturgii te słowa Pan z wami, musimy sami najpierw mocno żyć tą świadomością, że Pan jest z nami. To dlatego możemy właśnie tak mówić do ludu zgromadzonego: Pan z wami. To mocniej brzmi i przekonuje wtedy, kiedy ten, który to mówi, sam jest pewny pewnością wiary, że Pan jest z nim. Trzeba nam mieć mocną, żywą świadomość, że Pan jest z nami. Tak jak apostołowie, którzy schodzili z Góry Oliwnej po tym, jak Chrystus wstąpił do nieba, schodzili z radością, dlatego że byli pewni, że choć wstąpił do nieba, jest z nimi. W inny sposób, ale jest z nimi stale. Nie zostawił ich. Dokładnie tak, jak sam pouczył: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Trzeba mieć tę świadomość i trzeba posługę naszą realizować z wielką radością, bo realizujemy ją z Panem. Radosnym być kapłanem. To być kapłanem, który raduje się zwycięstwem Chrystusa, Jego miłością i obecnością, Jego bliskością. Ma tego świadomość, to przeżywa i tym żyje. To zwiastuje. Pomaga innym na te wielkie tajemnice miłości, bliskości, obecności, zwycięstwa Chrystusa się otworzyć. Jeszcze jeden taki moment wydaje się być też wcale niedrugorzędny. Skoro Pan jest z nami, to my też musimy bardzo dbać o to, by być z Nim. Bywa bowiem, że wywieszamy nieraz wysoko szyldy "Wszystko dla Jezusa". Ale czy z Jezusem? Bo to są dwie różne rzeczy. Dobrze jest, jak się jedno z drugim dopełnia. I to dla Jezusa, i to z Jezusem, gdy jest w takiej symbiozie, w jedności. Bo jeżeli jest tylko dla Jezusa, ale bez Jezusa, bez jedności z Nim, To jest pewne niebezpieczeństwo ideologizacji własnej posługi. To jest pewne niebezpieczeństwo właściwie kształtowania jej po swojemu. Czy wtedy się jest dobrym reprezentantem Chrystusa? Ewangelista Marek przekazuje, że kiedy Jezus 12 wziął i ustanowił apostołami, to najpierw jest powiedziane, aby mu towarzyszyli. Potem dopiero jest, aby głosili, aby uzdrawiali. Pierwsze nasze zadanie związane z posługą kapłańską to jest bycie przy Jezusie, bycie z Nim, towarzyszeniem Mu, bycie Jego towarzyszem. Stąd niczym się nie da zastąpić tego trwania przed Jezusem co dnia na kolanach. Cóż zresztą dać ludziom naszym wiernym, jeśli się najpierw nie weźmie Jezusa w swoje serce i nie pójdzie z Nim? On jest z nami, a naszym zadaniem jest tym się radować, tym cieszyć, ale też iść przez życie, posługiwać razem z Nim w jedności wielkiej. Ciągle pytając, co jest Jego wolą, ciągle rozeznając to, co Boże. Sięgam teraz do tego swoistego wglądu w dialog Ojca z Synem, o którym nam mówi psalmista i autor listu do Hebrajczyków. Słyszeliśmy z listu do Hebrajczyków: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Bóg Ojciec powierza Synowi misję, bo obmierzły mu już te ofiary krwawe. Posyła Syna na świat. On zaś otwiera się na wolę swego Ojca. I to tak bardzo, że psalmista stwierdza, i to rzeczywiście dobrze oddaje tę postawę Bożego Syna, zanim zstąpił, tak można powiedzieć, z nieba na ziemię: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. I tego już wcielony Boży Syn, Jezus z Nazaretu, namaszczony Duchem Świętym, trzymał się w czas całej swojej ziemskiej pielgrzymki. Można powiedzieć, że tę ziemską egzystencję Jezus uczynił, lepiej powiem, podporządkował misji powierzonej mu przez Ojca. Tak życie przelało się w misję, tak na rzecz misji oddał życie. Przez ogołocenie i uniżenie się aż po śmierć krzyżową. Ogołocenie z chwały Bożej i uniżenie się aż po śmierć krzyżową. I to jest wielkie nasze zadanie. Czynić ciągle życie misją. Podporządkować misji nam powierzonej całe życie. Oddać życie dla misji, którą nam Jezus zlecił w dniu, gdy nas mocą swego Ducha uposażył. Dać swoje życie dla misji, co oznacza konieczność ogołocenia z tych naszych ludzkich pragnień, dążeń, to będzie ciągle wielkim zadaniem. Papież Franciszek dzisiaj mówi Ewangelii Gaudium, iż zagraża chrześcijaninowi duchowa światowość. To znaczy taka swoistego rodzaju sakralizacja światowości. Że to, co światowe, jeszcze się sakralizuje i czyni z tego modelowe w Kościele. Trzeba wielkiego ogołocenia. z tego, co światowe, z tego, co tylko ludzkie, nasze, na rzecz misji nam powierzonej. I trzeba się uniżyć. Zawsze to jest wielkie zagrożenie w życiu kapłańskim, próżność, pycha. Jeżeli Salomonowi zdarzyło się na starość zgłupieć, to znaczy, że każdemu z nas to grozi. I czasem wypowiedzi dzisiaj niektórych z nas pokazują, że właśnie gdzieś ta próżność zwycięża i brakuje uniżenia, gołocenia i zaufania Bogu. To moje się odzywa, zwłaszcza gdy czasem urażone są ambicje albo niespełnione, bo nie tak to miało być w moim życiu kapłańskim. Spodziewałem się tego i tamtego, nie otrzymałem, a ten i tamten niegodny i zaczyna się. To nie buduje. To nas dzieli i wiele zamętów wprowadza w życie wiernych. Dezorientacji. Drodzy współbracia kapłani, szczególnie do was się zwracam tutaj w pochyleniu nad tym słowem. Oto byśmy naprawdę dali życie dla misji nam powierzonej, ogałacając się z tego, co ziemskie, nasze, ludzkie i uniżając się tak jak nasz Pan, aż po krzyż, nie uciekając, biorąc krzyż na swe ramiona. Ten nasz krzyż nam dany przez Boga, czyli ten, można powiedzieć, Boży projekt, Boża wola na nasze życie. To jest ten krzyż. Zawsze będzie uwierał, ale jest do udźwignięcia, jeśli się na Boga zdamy. I zawsze będzie promieniował mocą Bożą, gdy Go będziemy dźwigali. I Ewangelia, opis zwiastowania w domku nazaretańskim. Usłyszała Maryja: nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Nie bój się. Zadanie zostało zwiastowane, ale nie bój się. Poczniesz, porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Jedno miała pytanie, tylko jak się to stanie, skoro nie zna męża? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Gdy to usłyszała, wybrzmiało jej fiat i podjęła konsekwentnie to, co usłyszała w swoim sercu, rozważając te wszystkie trudne sprawy, właśnie na modlitwie, w rozmowie z Bogiem. Nie bój się. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. To jest taki komunikat też do nas skierowany. Nie bójmy się. Przecież znaleźliśmy łaskę u Boga. W naszym życiu musi wybrzmiewać stale Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I trzeba nam żyć tym bogactwem obdarowania. Wtedy nie grozi nam malkontenctwo. Człowiek świadom bogatego obdarowania chce dawać, świadom tego, jak wiele otrzymał. I jedno i drugie jest ważne, by się nie bać, bo znaleźliśmy łaskę u Boga, ale jednocześnie żyć świadomością tego wielkiego obdarowania. Papież Franciszek na tegoroczny 33. już Światowy Dzień Młodych wystosował takie orędzie, które nosi tytuł właśnie te słowa anioła do Maryi: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. W tymże orędziu papież kieruje do młodzieży słowa, które chciałbym przytoczyć, bo warto je też wziąć w nasze życie. W chwilach, pisze papież, kiedy wątpliwości i lęk tłoczy się w naszych sercach, konieczne staje się rozeznanie. Pozwala nam ono uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny. Pierwszym krokiem w tym procesie prowadzącym do przezwyciężenia lęków jest ich wyraźne określenie, by nie okazało się, że marnujemy czas i energię. W tym celu zapraszam wszystkich, byście spojrzeli do swego wnętrza i nazwali wasze lęki po imieniu. Zadajcie sobie pytanie, co mnie martwi, czego boję się najbardziej dzisiaj, w konkretnej sytuacji, której doświadczam. Co mnie blokuje i nie pozwala mi iść naprzód. Koniec cytatu. Drodzy bracia moi, zostawcie te lęki, obawy tu u świętego Józefa. On dobrze wie, co to znaczy przezwyciężać lęki, obawy. Na głos anioła wszystko zostawił. Przejął się tylko jednym, że ma wielkie zadanie. Troski o tego, który światu został dany przez Maryję, jego oblubienicę. Tym się przejął. I wyzbył się wszelkich lęków i obaw. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I bez szemrania, bez obaw wziął ją do siebie, a potem bez obaw wędrował do Egiptu i wracał. Józef, mężny opiekun Jezusa, dany nam jako opiekun Kościoła, ten, który tak zaopiekował się także kapłanami w Dachau i nami się będzie opiekował. Idźmy też do Niego, idźmy do Józefa. Tak, żeście tu dziś przyszli, idźcie do Niego stale. Ale trzeba najpierw, tak jak papież mówi, trzeba też te nasze lęki zbadać przed Panem na kolanach i wypowiedzieć. Te lęki i to, co nas blokuje, że boimy się w tych dzisiejszych czasach, w tych różnych uwarunkowaniach życia w świecie, w Kościele, podjąć to aggiornamento. Nie bójmy się. Szukajmy na różne sposoby. Papież nas prowokuje, dobrze prowokuje, by Kościół był bardziej otwarty, wychodzący, bliski. By Kościół był bardziej wrażliwy i czuły. Komu ma to najpierw powiedzieć, jak nie nam? Kto to ma zacząć, jak nie my? Nie bój się. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Dość mamy łaski, żeby sobie poradzić z tymi zadaniami, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do udźwignięcia. W ogóle jak to zacząć? Co tu robić? Nie bój się. Trzeba nam obudzić w sobie i rozwinąć właśnie w tę świadomość, że nie jesteśmy zdani na własne tylko siły. To jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy nieraz nie wiemy dzisiaj, co robić, by nasze zaangażowanie duszpasterskie było bardziej skuteczne. Bolejemy nieraz nad tym. Tyle sił wkładamy, tyle zaangażowania. Te owoce nieraz takie mizerne. Trzeba sobie przede wszystkim uświadomić też to prawidło funkcjonowania na niwie pańskiej. My siejemy, Bóg daje wzrost. I to trzeba Panu Bogu zostawić, to trzeba wytrzymać, to Bogu zawierzyć. By w nas było więcej entuzjazmu i wiary w sens tego, co robimy na niwie pańskiej, trzeba bardziej być świadomym tego, że przecież jest nam dany Boży Duch. Jesteśmy namaszczeni, napełnieni Duchem Świętym, co nam tak dobitnie przypomina także hasło tego roku kościelnego. Dziś też, myślę, potrzeba bardziej przypomnieć sobie i uszanować to prawidło, które wyrazili apostołowie w pierwszych dniach Kościoła na tak zwanym Soborze Jerozolimskim. Duch Święty i my. Tak trzeba kształtować życie Kościoła. Bez pomocy Ducha Świętego nie damy rady ani rozeznawać, ani rozwijać tego, co Boże, ale z Nim tak. Dbajmy więc też o szczególną więź z Duchem Świętym, o nabożeństwo do Ducha Świętego, by nasza wszelka aktywność była współdziałaniem z Duchem Świętym. W tegorocznym liście do kapłanów na Wielki Czwartek biskupi stwierdzają: hasło duszpasterskiego programu Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym zachęca nas, byśmy jako kapłani coraz bardziej działali w namaszczeniu przez Ducha Świętego dla umacniania wspólnoty wiernych nam powierzonych. Otrzymawszy Ducha Pocieszyciela, bądźmy pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia. Koniec cytatu. W ten sposób biskupi uświadamiają nam, że nie możemy też naszego posługiwania kapłańskiego ograniczać tylko do posługi nauczania i uświęcania tych, którzy przychodzą do świątyni, do zakrystii, do salki. Skoro drogą Kościoła jest każdy człowiek, co już uświadamiał nam święty Jan Paweł II, potem nieraz przypominał papież senior Benedykt XVI, dziś przypomina papież Franciszek. Skoro tak jest, że drogą Kościoła jest każdy człowiek, to tym bardziej my, pasterze, musimy podejmować wysiłek wychodzenia, zbliżania się do każdego. Pierwszym naszym obowiązkiem jest posługa miłości. Chciejmy w tej posłudze widzieć nasze oficjum wręcz. Oficjum caritatis. Przecież to Jezus w czas ostatniej wieczerzy powiedział apostołom i są to słowa do nas. Jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. To swoiste, to zasadnicze oficjum caritatis to też jest najlepsza droga do ożywienia i uzdrowienia funkcjonowania nieraz naszego kapłańskiego braterstwa. A bardzo dziś go potrzeba. Także i z tej racji, że kiedy świat nieraz bardzo nas uciska, musimy być zbratani i w jedności, by przeżyć takie chwile ucisku. Trzeba więc dziś więcej realizacji tego officium caritatis dla dobra człowieka, Kościoła, też naszego dobra, naszego duchowego zdrowia, dla dobra naszej kapłańskiej tożsamości. I stać nas, każdego z nas na to. Są wokół nas ludzie w potrzebie. I więcej tylko wyobraźni miłosierdzia i więcej dobrej woli i konkretu. Musimy, żeby temu jednak zadaniu podołać, raz jeszcze to akcentuję, bardziej uwierzyć w moc naszego szczególnego obdarowania, namaszczenia Duchem Świętym. On jest w nas, nie jesteśmy zdani na swoje siły. Zawierzając Duchowi Świętemu nasze życie i posługiwanie, jesteśmy i będziemy zdolni do bycia Chrystusowi uczniami, misjonarzami. O co też tak bardzo papież Franciszek apeluje. Jesteśmy w stanie podjąć trud drogi, który to trud papież Franciszek wyraził w homilii na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w prostym zdaniu. Idźcie bez obaw, aby służyć. Amen.